Co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja nas, obecność Twa. Doświadczyłam i wiem, jaką miłość dał nam. Serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tak. Obecność Twa. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Zostań pośród nas, Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. Obecność Twa. Bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja w nas, obecność Twa. Doświadczyłem i wiem, jaką miłość dał nam. Ciebie tego pragnę, chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie tego pragnę, chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie. Zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię znów.
Duchu Święty, zapraszamy Cię. Przyjdź, oświeć nasze serca, nasze umysły. Otwieraj nasze serca światłem swojej łaski. Właśnie. Łaska i usprawiedliwienie to kolejne punkty, które stoją przed nami w naszych rozważaniach zaczerpniętych z katechizmu Kościoła katolickiego. W dniu dzisiejszym naszym tematem będzie usprawiedliwienie. Punkty z katechizmu 1987 do 1995. Jak czytamy w katechizmie płockim, w katechezie przygotowanej przez księdza Dariusza Piskulskiego, sprawiedliwość jest jednym z najcenniejszych, najbardziej pożądanych, a jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia dóbr ludzkości. Z różnych zakątków ziemi nieustannie podnosi się głos wołających o sprawiedliwość. W jej imię niejeden chwyta za broń. A jednak ludzkie starania o sprawiedliwość zawodzą. Co więcej, ci, którzy walczą o sprawiedliwość, nierzadko sami stają się przyczyną nowych niesprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje? Pismo Święte, a zwłaszcza słowa i postawa samego Pana Jezusa wskazują, że źródłem niesprawiedliwości w świecie nie jest coś zewnętrznego względem samego człowieka. Zewnętrzne czynniki niesprawiedliwości, jak na przykład niedoskonałe prawodawstwo, są skutkiem wewnętrznej ludzkiej nieprawości, powodującej zamykanie się na obiektywną prawdę i na bezinteresowną miłość. Brak woli i umiejętności zrozumienia i kochania drugiego jak siebie samego. To wewnętrzne, egoistyczne zamknięcie się w sobie, życie na poziomie instynktu samozachowawczego jest zafałszowaniem prawdy o człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. Stanowi ono zdradę ludzkiego powołania do bycia miłością na wzór samego Boga. U jego źródeł leży złe wykorzystanie przez ludzi otrzymanej od Pana Boga wolności, skutkujące wewnętrznym zniewoleniem, uzależnieniem się od zła jak od narkotyku, co ogranicza jasność sądów i wolność wyboru i czyni człowieka skłonnym do popełniania kolejnych nieprawości. Tradycja teologiczna nazywa to grzechem pierworodnym, odziedziczoną skłonnością do zła. Dotknięci tą skłonnością ludzie myślą i postępują, kierując się przede wszystkim osobistym lub grupowym interesem. Czynią tak nawet wtedy, gdy występują w imię sprawiedliwości, przez co ludzka sprawiedliwość często okazuje się jawną niesprawiedliwością. Grzechem pierworodnym można by nazwać, wobec tego, co już powiedzieliśmy, pierwotnym egoizmem. Nasze instynkty są egoistyczne. Urodziliśmy się z wpisanym w nas przez naturę egoistycznymi zasadami. Można to zauważyć nawet u dzieci. Nie winimy ich, rzecz jasna, osobiście za bycie egoistycznymi, ale jak powiedział święty Augustyn, w miarę dorastania odcinamy korzenie naszego egoizmu i odrzucamy je od siebie. Oznacza to, dalej mówi święty Augustyn, że uznajemy je za coś złego. Żaden zaś człowiek, podejmując walkę ze złem, nie może świadomie odrzucić tego, co jest dobre. Prawda o grzechu pierworodnym jest bardzo niepopularna we współczesnym świecie. Stanowi jednak istotną część chrześcijańskiej Ewangelii i Kościoła, który ma zamysł Chrystusa. Wie dobrze Kościół, że nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając przy tym misterium Chrystusa. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Grzech jest bowiem dokładnie tym, od czego Zbawiciel przyszedł nas wybawić. Prawda o grzechu pierworodnym oznacza, że zostaliśmy śmiertelnie zranieni, że jesteśmy oszpeconym arcydziełem. Im większe arcydzieło, tym straszniejszy jest fakt jego zniszczenia. Prawda o grzechu pierworodnym jest dla nas trudna do pojęcia, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z ogromnej różnicy pomiędzy naszym obecnym stanem a pierwotnym stanem niewinności, którego nigdy nie doświadczyliśmy, a w którym znajdowała się ludzkość przed upadkiem. Nasze instynkty spontanicznie traktują nasz obecny stan egoizmu jako normalny, nie zaś jako odbiegający od normy. A jednak nasza wiara, nasz rozum mówią nam, że dobry Bóg nie mógł nas stworzyć egoistami z natury. Grzech pierworodny, wrodzony stan całej ludzkości, wyjaśnia, dlaczego wszyscy popełniamy grzechy uczynkowe. Gdybyśmy urodzili się jako wolni od grzechu i niewinni, jak Adam, zapewne niektórzy z nas podjęliby wybór, aby takimi pozostać. A jednak tak się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ nie urodziliśmy się w stanie niewinności od grzechu pierworodnego, a rodzimy się niewinni jedynie od grzechów uczynkowych. Grzech pierworodny zaś prowadzi nas do popełniania grzechów uczynkowych. Nasz sposób istnienia wpływa na nasze działania. Grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami, jesteśmy grzesznymi ludźmi, podobnie jak śpiewamy wówczas, gdy jesteśmy muzycznie uzdolnieni. Nasza natura wpływa na nasze działania na takiej zasadzie, na jakiej procesy chemiczne zachodzące w mózgu alkoholika i jego chemiczne uzależnienie od alkoholu wpływają na to, że pije. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy odpowiedzialni za grzechy uczynkowe, ponieważ wolny wybór również wpływa na nasze działania. Czasami w dużej mierze, czasami w niewielkim zakresie. Nie jesteśmy zdeterminowani, ale uwarunkowani, prowadzeni, popychani, pociągani przez naszą grzeszną naturę i jej instynkty, ale jesteśmy również wolni, aby wybrać posłuszeństwo naszym instynktom albo sprzeciw wobec nich. Możemy i często dokonujemy wyborów przeciwnych do naszych instynktów, na przykład gdy pościmy albo zdobywamy się na poświęcenie. To, w jaki sposób grzech pierworodny jest przekazywany od naszych pierwszych rodziców aż do wszystkich potomków, stanowi tajemnicę, co do której dysponujemy jedynie niedoskonałą wiedzą. To samo jest prawdą odnośnie tajemnicy naszego najgłębszego ja, jedności pomiędzy duszą i ciałem. Przekazywanie grzechu pierworodnego dokonuje się poprzez dziedziczenie. Nie jedynie za pośrednictwem środowiska, chodzi tu o jakiś rodzaj duchowego dziedziczenia. Nasz egoizm pochodzi z naszej natury. Nie jest zaś jedynie rodzajem naśladowania zachowań społecznych, które obserwujemy. Źródło grzechu może być tajemnicze, ale istnienie grzechu, jego realność i obecność tu i teraz w naszym indywidualnym i społecznym doświadczeniu jest całkowicie jasna. Dogmat znajduje potwierdzenie w danych czerpanych z doświadczenia. To, co jest nam znane przez boskie objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego, że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego dobrego Stwórcy, czy też z dobrego w swojej istocie świata przezeń stworzonego. Muszą więc one pochodzić z własnego i wynikającego z wolnego wyboru upadku człowieka. Idąc dalej w naszych rozważaniach, Żydzi znali dwa rodzaje relacji ze swoim Bogiem, których nie miały ze swymi bogami inne ludy starożytne. Znali dwie możliwe formy osobowej zażyłości. Obce poganą, to jest wiarę i grzech. Wiara oznaczała dla nich coś więcej niż jedynie przekonanie. Odnosiła się bowiem do osobistego zaufania i wierności, podobnych tym obecnym w ludzkim małżeństwie. Grzech oznaczał złamanie owej zażyłej relacji i był dla Żydów czymś na podobieństwo duchowej niewierności albo rozwodu. Ponieważ żadni poganie nie znali tak cudownej zażyłości z Bogiem, nie mogli też poznać tak potwornego oddzielenia od Boga. Wysokość bowiem góry jest miarą głębokości doliny. Im większy zaś skarb, tym większa tragedia jego utraty. I chrześcijanie odziedziczyli po Żydach te dwie kategorie, wiarę i grzech, jako dwie fundamentalne opcje relacji z Bogiem. To dlatego święty Paweł mógł napisać: wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z wiarą, jest grzechem. Chrześcijanie poznali jednak jeszcze większy stopień zażyłości z Panem Bogiem niż ten, który znany był narodowi żydowskiemu. Poznali bowiem tajemnicę wcielenia. Poznali też większą potworność grzechu niż znali Żydzi, ponieważ widzieli ukrzyżowanie. Kiedy widzi się morderstwo dokonane na Bogu, nie da się tego porównać z żadnym innym złem. Grzech jest czymś tak bardzo realnym i tak bardzo strasznym, że ceną, jaką musiał zapłacić Pan Bóg za jego przebaczenie, była bezcenna krew jego własnego syna i straszliwy krzyk Jezusa na krzyżu z głębin piekła. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nigdy i za nic nie zapłacono większej ceny niż ta, którą Pan Bóg zapłacił za przebaczenie naszych grzechów. Dlatego właśnie nic na świecie nie jest tak cenne jak przebaczenie. I można tutaj, nasuwa się pytanie, dlaczego Pan Bóg nie mógł przebaczyć naszych grzechów bez śmierci Chrystusa? Ponieważ wówczas musiałby je zignorować. Bóg zaś jest prawdą. Wyobraź sobie, że zrobiłeś coś naprawdę strasznego swojemu dobremu przyjacielowi. Zdajesz sobie sprawę ze zranienia, które zadałeś, a twoje poczucie winy dręczy cię z powodu tej prawdy. Wyobraź sobie teraz, że kiedy prosisz o przebaczenie, ofiara tego twego postępowania mówi: zapomnij o tym, nie ma co przebaczać. Takie stwierdzenie nie uczyni cię wolnym. Trzeba stanąć z prawdą twarzą w twarz i się z nią zmierzyć. Zapomnieć o czymś to nie to samo, co przebaczyć coś. Grzech, jak wspomnieliśmy, jest czymś realnym. Podobnie jak realna jest śmierć, choroba. Trzeba się z nim realnie zmierzyć, a nie jedynie przymknąć na niego oko. Jeśli został zaciągnięty prawdziwy dług, musi być też realnie spłacony. To musi kosztować. Jeśli daruję ci 1000 złotych, które ode mnie pożyczyłeś, kosztuje mnie to 1000 złotych i muszę swoje własne zobowiązania na 1000 złotych zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli wezmę na siebie czyjś dług, muszę go rzeczywiście spłacić. Ludzkim długiem, który Bóg wziął na siebie, była śmierć. Czytamy w liście do Hebrajczyków: bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Bóg uczył tej prawdy naród wybrany każdego dnia przez bez mała 2000 lat, stawiając mu przed oczy rytualne ofiary składane w świątyni ze zwierząt, zwłaszcza z poświęconych baranków. Był to główny akt żydowskiej liturgii. Jest tak, ponieważ grzech wiąże się z przelaniem krwi lub co najmniej zranieniem ludzkiego życia w jakimkolwiek inny sposób. Nic mniej wartościowego niż ludzka, życiodajna krew nie może odkupić ludzkiej, życiodajnej krwi. Dlatego też Bóg przez Maryję przyjął naszą krew, przyjął ludzką naturę i ludzką krew, aby móc ofiarować swoją życiodajną krew jako cenę zaofiarowane nam przebaczenie. Wcielony Syn Boży, zamiast karać grzeszników, usprawiedliwia ich, obarczając siebie samego tragicznymi skutkami popełnionego przez ludzi zła. Odepchnięty przez własny naród, zdradzony przez przyjaciół, niewinnie skazany na tortury i śmierć, doświadczył on osobiście ludzkiej nieprawości, lecz ta nie zdołała unicestwić w nim miłości do Boga Ojca i do ludzi, wręcz przeciwnie, ujawniła jej heroizm. Umierając na krzyżu, Jezus zamiast potępić, usprawiedliwia swych oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie usprawiedliwia on zła, ale odróżnia zło od złoczyńcy, który często nie wie, co czyni. W jego osobie Pan Bóg jest współczujący z każdym, kto doświadcza zła, jednocześnie sam jako skrzywdzony człowiek wybacza sprawcom niesprawiedliwości, dając im szansę odmiany życia. Przez krzyż Chrystusa ludzkość, która ze względu na swoje grzechy zasłużyła jedynie na karę, otrzymuje darmo z samej tylko Bożej łaski przebaczenie i realną możliwość nowej egzystencji, życia bez końca w miłości Boga i bliźniego. Dzieło usprawiedliwienia urzeczywistnia się w każdym konkretnym człowieku przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęty w tej wierze chrzest. Jego konkretnym owocem jest przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego, Ducha prawdy i miłości. Duch Święty jest w nas głównym autorem odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Boga, lecz on naszą zniewoloną wolę, uzdalniając ją do współpracy z Bożą łaską, odnawia i doskonali nasze podobieństwo do Pana Boga. Zatem, podsumowując, usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem Bożej miłości. Jest konsekwencją darmowej inicjatywy miłosierdzia Boga, który gładzi nasze grzechy i sprawia, że stajemy się sprawiedliwi i święci w całym naszym jestestwie. Dokonuje się to przez łaskę Ducha Świętego, którą wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę, a której udziela w sakramencie chrztu. Usprawiedliwienie zapoczątkowuje wolną odpowiedź człowieka. To jest wiarę w Chrystusa i współpracę z łaską Ducha Świętego, o której więcej w naszej kolejnej katechezie na antenie Radia Maria. O usprawiedliwieniu, o doświadczeniu zranienia grzechem, o miłości Boga względem człowieka, o usprawiedliwieniu dzisiaj mówiliśmy podczas naszej katechezy.